Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po pierwszej po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Polskie Radio 10.30 Chicago. Komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy. Jak zawsze w piątek na naszej antenie gościmy pana redaktora. Dzień dobry, panie Łukaszu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I dzisiaj, jak już zapowiadałem, zresztą w tym tygodniu, zajmiemy się sprawą oczywiście teraz największej wagi państwowej, jeżeli chodzi o Polskę. Sprawa niestety wielkiej tragedii, której doznał nasz kraj, czyli powodzi, która w dalszym ciągu ma miejsce. Cały bilans strat niestety i prace później remontowe, o czym my już na naszej antenie informowaliśmy, będą trwały pewnie przez długie tygodnie, jak nie miesiące, ale my chcielibyśmy się dzisiaj z panem redaktorem skupić na tym jednym wątku, który niestety no, wyszedł na prowadzenie w tym momencie przez ostatnie dni, czyli ten wątek polityczny. Ja tutaj widzę, że między innymi wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, na przykład oglądałem jego rozmowę ostatnio w Radiu Z, informował tam o komisji śledczej, która miałaby się na przykład odbyć po tym, jak uporamy się już z tym wszystkim, z tymi stratami, sytuacja będzie już opanowana, więc taki pomysł jest na pewno. Ja widzę wzajemne oskarżenia z jednej i z drugiej strony, czy informowaliśmy dostatecznie, czy byliśmy na to przygotowani, czy rządzący obecni troszkę machnęli na to ręką, co robi Donald Tusk. Ja widziałem ten wpis dość zabawny, niestety no, w obliczu tej tragedii, ale wpis dość zabawny, który pan udostępnił na Twitterze, że komentarz kogoś konkretnie na Twitterze, że tak wymęczonego premiera Polski nigdy nie widziałam, że premier Tusk jest w tej samej koszuli 2-3 dni, że to jest prawdziwy mąż stanu, że sam po prostu walczy z tą powodzią. Panie Łukaszu, co musimy wiedzieć, szczególnie my słuchacze tutaj w Chicago, Polonia żyjąca w Chicago, co musimy wiedzieć w tym właśnie aspekcie politycznym? Kto tutaj ma rację? Widzimy, że chyba każdy chce wykorzystać tę sytuację, włącznie z różnymi organizacjami ekologicznymi, bo takie komentarze też widziałem. Mamy tutaj naprawdę duże zamieszanie, a co najważniejsze, to jest przecież taka ogromna tragedia, niestety ta polityka wdarła się na pierwszy plan.
No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że tutaj rzeczywiście jest mnóstwo wątków, ale też trudno się dziwić, bo to jest wydarzenie polityczne, dlatego że przecież to, jak państwo jest przygotowane do walki z tego typu sytuacjami, no to też jest polityka, to jest element polityki, więc wnioski polityczne muszą tutaj być wyciągane. Muszę powiedzieć, że ja też zmieniłem trochę w trakcie wydarzeń swoje stanowisko w tej kwestii. Na początku przez pierwsze 2-3 doby, kiedy było już widać, że ta sytuacja robi się poważna, ale jeszcze nie było pełnej świadomości, jak ona jest poważna, jak bardzo jest poważna, sądziłem, że z wyciąganiem jakichś dalej idących wniosków poczekać do końca, znaczy do momentu, kiedy to wszystko się przewali. Ale jednak potem zdanie zmieniłem i stwierdziłem, że no, trzeba zacząć te, powiedzmy, rozliczenia, jeżeli można to tak nazwać, szybciej. Do zmiany stanowiska skłoniło mnie to, że po pierwsze skala tego, co się wydarzyło, jednak przekroczyła również moje oczekiwania. Sądziłem, że 27 lat po powodzi zwanej powodzią tysiąclecia przez media wtedy polskie państwo i wyciągnęło wszystkie niezbędne wnioski i jest znacznie, znacznie lepiej przygotowane niż było wtedy. Okazało się, że jednak nie. I widzimy to już dzisiaj i tutaj trzeba zacząć zadawać pytania nawet już w tym momencie. Co się wydarzyło, albo może raczej co się nie wydarzyło? Widzimy, że po pierwsze, państwo nie było przygotowane do zapobieżenia samej powodzi. No, powodzi się nie da zapobiec, ale można ograniczać jej skutki, nawet do tego stopnia, że można spowodować, żeby niektóre miejscowości w ogóle nie zostały zalane albo zostały zalane w mniejszym stopniu. Dzisiaj już wiemy wystarczająco dużo, żeby stwierdzić, że nie wszystkie takie działania zostały podjęte. I to można podzielić na kilka wątków, począwszy od pytań, które się mnożą dotyczących tego, dlaczego, jak się wydaje, rząd nie zareagował z wyprzedzeniem. Tutaj pierwszym przykładem jest wiedza o tym, że europejskie instytucje kilka dni przed powodzią dostarczały wystarczająco dużo danych, żeby było wiadomo, że sytuacja będzie poważna I tu już pan premier został zmuszony do tego, żeby się tłumaczyć ze swoich słów, że nie będzie tak źle, wypowiedzianych no właściwie dobę przed rozpoczęciem tej tragedii. No i potem mamy różne wydarzenia, które zachodziły w jej trakcie, które albo tuż przed, które są bardzo konkretne, to są dane i każą postawić pytanie, jak państwo działało. Podam tutaj przykład. Pokazała się tabela, która ukazuje nam, jaki był przepływ wody w zbiornikach retencyjnych kontrolowanych przez Wody Polskie z jednej strony, z drugiej strony przez Tauron. Tauron, chociaż jest firmą energetyczną, kontrolowaną przez Skarb Państwa, również posiada własne zbiorniki retencyjne. Jak spojrzymy na tę tabelę z piątku, z godziny 8 rano, to zobaczymy, że o ile Tauron już opróżniał swoje zbiorniki retencyjne, widać to, bo w tabeli są zestawienia ilości czy objętości wody wypływającej i dopływającej do zbiornika, no i po tym widać, że wszystkie zbiorniki Tauronu były opróżniane, czyli były przygotowywane na już nadpływającą wielką wodę, o tyle zbiorniki w dyspozycji Wód Polskich albo w ogóle nie były opróżniane, czyli woda była na stałym poziomie, albo nawet były dopełniane. No to można zadać sobie pytanie, dlaczego? Co się takiego wydarzyło? Dlaczego państwowa osoba prawna, którą są Wody Polskie, wydawała się nie podejmować żadnych działań przygotowawczych do przeciwstawienia się tej fali, a państwowa spółka, którą jest Tauron, czy spółka z przeważającym udziałem państwa, którą jest Tauron, takie działania podejmowała. Gdzieś tutaj coś bardzo mocno nie zadziałało. I to są te czynniki, które prowokują nas do pytań o przebieg tej sytuacji, o jej przyczyny. A potem druga grupa, i to wychodzi nawet chyba jeszcze mocniej, to jest to, co się wydarzyło po zejściu wody. Albo jeszcze w trakcie powodzi. To są takie sytuacje, oczywiście tu podaję tylko przykłady, pewne anegdoty, ale one się składają na cały obraz. Takie sytuacje jak historia człowieka, który przez 9 godzin stał gdzieś na jakiejś wysepce piaszczystej pomiędzy blokami na swoim osiedlu i sąsiedzi dzwonili do wszystkich możliwych służb ratunkowych, żeby go ściągnąć z tej wysepki, a służby się nie pojawiły. No to jest pytanie, dlaczego? Aż po bardzo niepokojące sygnały dotyczące tego, jak służby sobie radzą z sytuacją już po zejściu wody. To jest ta słynna, pewnie łatwo państwo to znajdą, to jest ta słynna wypowiedź mieszkanki Stronia Śląskiego, która zrozpaczona apelowała w telewizji, w TVN24, żeby ktoś przejął zarządzanie kryzysowe nad miejscowością, ponieważ służby są w kompletnym chaosie i nikt nie wie właściwie, co ma robić. To jest wreszcie bardzo niepokojące, to są wreszcie bardzo niepokojące sygnały ze strony pana premiera, ale też ze strony pana Boronia, komendanta głównego policji, o tym, że zaczęły być podejmowane działania przeciwko osobom rzekomo przeszkadzającym w akcji ratunkowej, ale to przeszkadzanie ma polegać na publikowaniu wiadomości w sieci. Mówię o tym dlatego, że mnie to wygląda na próbę zamaskowania nieudolności państwa. Pan Boroń, komendant główny policji, mówiąc o tym, że zatrzymano osobę, która publikowała takie informacje, powołał się na artykuł 172 Kodeksu Karnego. Ten artykuł mówi o przeszkadzaniu w akcji ratunkowej, a dokładnie on brzmi, kto przeszkadza działaniu mającemu na celu zapobieżenie niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Mówię o tym dlatego, że wszyscy prawnicy, którzy znają interpretację tego artykułu, wiedzą, że on nigdy nie był interpretowany w taki sposób, żeby dotyczył publikacji w sieci. Przeszkadzanie jest przez prawników zawsze interpretowane jako czynne przeszkadzanie, jako czynność fizyczna. Czyli to jest sytuacja, kiedy ktoś na przykład próbowałby odciągnąć ratowników od ratowania kogoś albo nie dopuściłby, nie wiem, ambulansu, który próbuje dojechać do chorego. Natomiast tutaj nagle się okazuje, że komendant główny policji mówi, że prokurator która się już zajmuje człowiekiem, który opublikował na portalu wiadomość, że szabrownicy w jednej z miejscowości krążą i okradają mieszkania. No to jest przeszkadzanie akcji ratunkowej? Znaczy, to jest naprawdę bardzo niepokojące, bo o tych szabrownikach w wielu miejscach było słychać. Ludzie się boją o swój majątek. Nawet pan premier zaczął sztorcować publicznie policję za to, że się nie pojawia w miejscach, gdzie w wystarczającej liczbie, że się nie pojawia w miejscach, gdzie woda zeszła i szabrownicy mogą działać, no to dlaczego nagle grozi się prokuraturą komuś, kto o tym pisze? Więc tu jest cały zestaw i kompleks różnych spraw, które się bardzo szybko nawarstwiły i pojawia się całe mnóstwo pytań. I teraz oczywiście jest tak, że to przygotowanie, czy może raczej nieprzygotowanie państwa do zajmowania się tą sytuacją i do przeciwdziałania jej, to nie jest tylko kwestia tego rządu, no bo jasna sprawa, że tu mówimy o procesach, które się rozciągają na lata. Przygotowanie procedur to są lata. Przygotowanie służb do zarządzania kryzysowego, do walki z kryzysami to też są lata. No to nie jest tak, że ten rząd w ciągu niecałego roku swojego istnienia byłby w stanie tutaj coś bardzo napsuć albo mógłby coś przygotować. Więc żeby było jasne, to nie są tylko zarzuty do tej władzy, ale to ta władza w tej chwili kontroluje państwo, no więc też ona siłą rzeczy za to wszystko odpowiada. I jeszcze parę słów o tym, jak się zachowuje i co robi pan premier Tusk. No, ja obserwując pana Donalda Tuska od lat, no jednak mniej więcej wiem, jaki to jest typ nie tylko polityka, ale człowieka. I to, że on w tej chwili pojawia się gdzieś tam na miejscu, chodzi po tych zalanych mieszkaniach, obsobacza różnych urzędników na tych upublicznianych naradach sztabu kryzysowego, no to jednak jest w dużej mierze po prostu teatr. To nie jest czynność, to nie jest zachowanie naturalne dla Donalda Tuska. Donald Tusk tego nie lubi. To jest człowiek, polityk, ale człowiek, który zawsze był wygodny. To nie jest jego naturalne otoczenie, to nie jest dla niego naturalna sytuacja. Myślę, że on się autentycznie w tej sytuacji po prostu męczy. Ale musi to robić, między innymi dlatego, że jesteśmy na kilka zaledwie miesięcy przed wyborami prezydenckimi. Moja teza cały czas jest taka, że to Donald Tusk będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej, a nie Rafał Trzaskowski. No a w wielu innych dziedzinach Donaldowi Tuskowi jednak się w rękach sprawy sypią. Natomiast teraz jest pytanie, no, jaki będzie sondażowy skutek tego, co się wydarzyło. Bo nieuchronnie, możemy na to narzekać, ale nieuchronnie kwestia powodzi będzie impulsem dla wielu osób, być może do zmiany albo modyfikacji ich politycznych przekonań, ich poparcia, oceny Koalicji Obywatelskiej, oceny samego pana premiera. I myślę, że tego materiału do rozliczeń jest mnóstwo. To jest materiał na długie miesiące. Pan powiedział na początku programu, że odbudowa potrwa miesiącami. Dłużej potrwa. Burmistrz Kłodzka stwierdził, że jeżeli warunki będą sprzyjające, czyli nie będzie biurokratycznego podejścia, nie będzie hamowania inwestycji, będą jakieś zwolnienia z podatków, to Kłodzko uda się odbudować, uwaga, w ciągu 5 lat. 5 lat. A Kłodzko nie jest jeszcze tak bardzo zniszczone, no jak na przykład Stronie Śląskie, które jest w sytuacji dramatycznej. To są te dwa miasta, o których się chyba najczęściej mówi. Lądek-Zdrój, Głuchołazy. To są straty, jeżeli by wszystko policzyć, czyli straty biznesów, straty w infrastrukturze, straty poszczególnych osób, no to mówimy prawdopodobnie tutaj nawet nie o kilkunastu, ale pewnie o kilkudziesięciu miliardach złotych. Nikt jeszcze takiego podliczenia nie przedstawił. I o procesach przywracania tych miejsc, jeżeli się da w ogóle, do pierwotnej postaci, które będą trwały latami. To może nawet i potrwać w niektórych przypadkach całą dekadę. Bo jeżeli miasto zostało zniszczone właściwie tak, jakby tam bomby spadły, no to naprawdę odbudowanie tego to są długie, długie lata. Więc jeszcze przez długie lata też będzie materiał do rozliczeń, a ale też trzeba pamiętać, że przez długie lata w tych różnych rejonach będzie to ludziom przypominało o tym, tak jak było po 97 roku. Czy państwo sobie dało radę, czy nie? I może jeszcze warto takie spostrzeżenie do tego dołączyć, że te tereny, które zostały zalane i poszkodowane, czyli Dolny Śląsk, to w większości są akurat tereny, gdzie wygrywa tradycyjnie Platforma Obywatelska. Więc myślę, że ta aktywność pana premiera również ma związek z tym. On sobie zdaje sprawę, że jeżeli niewystarczająco pokaże, że się stara, to może się okazać, że ta sytuacja wyborcza w tym regionie się zmieni. No a tak jak powiedziałem, w maju przyszłego roku wybory prezydenckie.
No to panie Łukaszu, jeszcze w tym wątku pewnie moglibyśmy długo rozmawiać, ale miałbym do pana dwa pytania. Dwa takie, wydaje mi się, że w miarę krótkie pytania. Jedno pytanie dotyczy tej wizyty wczorajszej Ursuli von der Leyen we Wrocławiu. To nie tylko jej wizyta, ale również szefów rządu Czech, Słowacji, Austrii, no i właśnie Polski, czyli to było takie poważne międzynarodowe spotkanie. Usłyszeliśmy między innymi, że Unia przekaże 10 miliardów euro państwom nawiedzonym przez powódź. Na razie chyba jeszcze nie wiemy, ile z tych 10 ewentualnych miliardów miałoby przypaść Polsce, ale co pan myśli o tym ruchu, na przykład ze strony naszego obozu rządzącego?
No to jest to spotkanie samo w sobie. No to oczywiście był pewien teatr, dlatego że przecież pieniądze, decyzję o przekazaniu pieniędzy można podjąć, no nie spotykając się i nie przyjeżdżając do Wrocławia. Tutaj pani von der Leyen ani ci pozostali przywódcy nie byli potrzebni do tego, żeby to uzgodnić. Więc ja to tak traktuję. Natomiast no, myślę, że to też jest pewna konieczność polityczna. I myślę, że tutaj Donald Tusk w tym sensie załatwił te pieniądze, że jako polityk, który się cieszy poparciem Brukseli i na którego dobrej pozycji politycznej zależy pani von der Leyen, no mógł powiedzieć jej, że jeżeli takich pieniędzy nie będzie, czy jeżeli żadnych pieniędzy nie będzie, to może się zachwiać jego pozycja. A jego pozycja dla Brukseli ma duże znaczenie. No więc ja to tak traktuję po prostu. To jest pewien targ polityczny tutaj. I akurat w tym wypadku, ze względu na tę swoją pewną, no ja bym powiedział nawet uległość wobec Brukseli, czy na swoje uzależnienie od Brukseli, mógł Donald Tusk te pieniądze no, w pewnym sensie załatwić. Natomiast no, to jest pytanie, czy to jest kwota do podziału przecież, czy to jest kwota wystarczająca? No oczywiście, że nie, ale w jakimś tam stopniu pewnie to pomoże w odbudowie. Ale ja myślę, że bardziej kluczowe jednak będzie to, jak podejdą przede wszystkim władze lokalne do potrzeb mieszkańców, ale też potrzeb biznesów, bo to władze lokalne mogą ułatwić albo utrudnić funkcjonowanie biznesom, mogą zmniejszyć podatki lokalne, mogą uprościć procedury. Oczywiście do tego też jest potrzebna pomoc państwa, bo to też państwo w wielu przypadkach musi się zgodzić na przykład na zastosowanie uproszczonych procedur albo odejście od ścisłego ich stosowania, musi się zgodzić na szczeblu centralnym, ale tutaj ten nacisk ze strony samorządów i ich dobra wola będą kluczowe.
Panie Łukaszu, pewnie jeszcze będziemy w najbliższych programach rozmawiać o sprawach pieniędzy, bo to będą ważne sprawy, jeżeli chodzi o te programy, o których usłyszeliśmy, czyli czego mogą się spodziewać osoby, które właśnie straciły swój dobytek, na których wpłynęła ta powódź. Tam usłyszeliśmy mnóstwo zapowiedzi, jeżeli chodzi o pieniądze od razu dostępne, jeżeli chodzi o pieniądze, które będą później dostępne w ramach bezzwrotnych pożyczek na domy, na gospodarstwa. Tam też chyba była mowa o ratach i umarzanie rat, spłaty rat, jeżeli ktoś miał raty i tak dalej, więc ja myślę, że to będzie bardzo duży wątek na najbliższe tygodnie, kiedy już coraz więcej będzie wiadomo o tych faktycznych stratach i ile pieniędzy jest potrzebne, ale na koniec może w tym wątku, panie Łukaszu, spytałbym krótko jeszcze o taki wydźwięk polityczny, jeżeli chodzi o też takie przepychanki, bo ja zauważyłem takie przepychanki od paru dni i wyliczanie, że na przykład Andrzej Duda, jak się to wszystko zaczęło, jak się zaczęła powódź, to był na dożynkach i dobrze się bawił, nie było go na właśnie na wałach, nie pomagał. Tutaj teraz było oskarżenie, że Andrzej Duda leci do Stanów Zjednoczonych, spotka się z prezydentem Trumpem, będą robić politykę, a tymczasem Radosław Sikorski przecież też poleciał do Stanów Zjednoczonych, Rafał Trzaskowski też był w Nowym Jorku na spotkaniu z Polonią, więc ja widzę dużo takich przepychanek i takiego komentowania właśnie, że co ten polityk robi, kiedy jest taka wielka tragedia. Jak pan się do tego ustosunkuje?
Ja prawdę mówiąc nie widzę, żeby pan prezydent Duda był jakoś szczególnie krytykowany za nieobecność na miejscu tragedii. Nawet jestem tym zaskoczony. Takie głosy oczywiście się pojawiają po stronie obozu rządzącego i to jest zupełnie oczywiste, ale skala tej krytyki jest znacznie mniejsza niż ja się spodziewałem. Myślę, że pan prezydent robi tutaj dobry polityczny ruch, chociaż no pytanie jest właściwie czemu on miałby, ewentualnie czego miałby się obawiać, no przecież on nie kandyduje w tych najbliższych wyborach. No ale powiedzmy, że poparcie, pozycja polityczna nadal są dla niego ważne. Więc robi dobry politycznie ruch, dlatego że nie pojawiając się zostawia całą sprawę na barkach Donalda Tuska, w ogóle nie będzie kojarzony z wydarzeniami na miejscu. On też jako prezydent jest kompletnie niesprawczy w tej sytuacji. Wszystko zależy od premiera i od rządu. No co prezydent właściwie mógłby zrobić? Nic by nie mógł zrobić, bo nic od niego na tym poziomie wykonawczym nie zależy. To nie prezydent jest w stanie pogonić policję, żeby się pojawiała na miejscu. To nie prezydent jest w stanie wydać polecenie ministrowi obrony. To nie prezydent jest w stanie zająć się kwestią odszkodowań. No prezydent może tylko przyjechać i posłuchać, jak się ludzie skarżą, a ludzie by oczekiwali, bo nie odróżniają bardzo często dla nich polityk na kierowniczym stanowisku, to polityk na kierowniczym stanowisku znaczy, że coś może. Ludzie by mieli potem do pana prezydenta pretensje, że coś mu mówili, on słuchał i nic nie zrobił, a z racji swojej pozycji ustrojowej nie może nic zrobić, więc z tego punktu widzenia to, że on się tam nie pojawił, jest moim zdaniem słuszne. No poza tym nawet z punktu widzenia pragmatyki tej akcji ratunkowej, kolejny polityk ważny na miejscu, to po prostu jest chaos, który tylko by przeszkadzał w tej akcji i w niczym by tak naprawdę nie pomógł. No pan prezydent tam, gdzie się pojawia, to mówi o powodzi i o tym, dlaczego jego zdaniem do niej doszło i co tam się wydarzyło. Miałem okazję usłyszeć to we czwartek, będąc tu, gdzie jestem, czyli w Krynicy Zdroju, gdzie odbywa się Krynica Forum 2024, bardzo interesujące spotkanie. Nie należy tego mylić z Forum Ekonomicznym w Karpaczu, to jest inna impreza. I tutaj za merytoryczną stronę tego forum odpowiada Klub Jagielloński. No i pan prezydent był właśnie we czwartek na Krynica Forum, miał tutaj wystąpienie. Ja tego wystąpienia słuchałem na żywo. Pan prezydent zaczął to wystąpienie od przypomnienia o tym, co się wydarzyło. No i potem przeszedł, no tak trzeba powiedzieć, do krytyki obecnej władzy. Jego wystąpienie było przede wszystkim zawierało nacisk na kwestie infrastrukturalne. On mówił dużo o tym, że obecna władza zawaliła różne projekty infrastrukturalne, które służyłyby Polsce w dłuższym okresie. To był główny wątek tego wystąpienia. Więc w jakimś stopniu to się również odnosi do tego, co można było zrobić, żeby przygotować się na powódź, ale podkreślam też, że jeżeli chodzi o projekty infrastrukturalne, no to przecież to są sprawy, które się toczą przez wiele, wiele lat. Więc jeżeli jakieś na przykład zbiorniki retencyjne nie powstały, no to należy szukać przyczyny i w czasach rządów PiS i być może jeszcze wcześniej w czasach rządów poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej.
No właśnie tym akcentem mieliśmy zakończyć. Tutaj mnie pan ubiegł już, że jest pan na tym forum, Krynica Forum 2024. Ja tam widziałem, panie redaktorze, że oprócz prezydenta jest między innymi Władysław Kosiniak-Kamysz, pewnie jeszcze dużo innych znamienitych gości.
Pan wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz nie dojechał.
O, nie dojechał, tak?
Rzeczywiście miał być. Tak, i z tego, co wiem od organizatorów forum, od dyrektora programowego Pawła Musiałka, szefa klubu Jagiellońskiego zarazem, no to nie było jakieś udawane. Pan wicepremier naprawdę chciał przyjechać tutaj, miał taki szczery zamiar, no ale po prostu jest w sztabie kryzysowym i nie mógł go opuścić. Myślę, że nikt nie ma tutaj pretensji, nie zostało to odebrane jako lekceważenie, tylko no, wszyscy rozumieją, jaka jest sytuacja. Natomiast jest przez całe forum, czy był przez całe forum wicemarszałek Sejmu, pan Krzysztof Bosak, brał tutaj zresztą udział w kilku bardzo interesujących dyskusjach. I w ogóle, jeżeli mogę sobie na takie spostrzeżenie pozwolić, ponieważ ja bywałem na forum w Karpaczu kilkakrotnie, no i teraz jestem na tym forum w Krynicy, które właśnie po raz pierwszy jako organizatora merytorycznego ma Klub Jagielloński, to naprawdę ta impreza jest znacznie, znacznie ciekawsza i bardziej merytoryczna niż forum w Karpaczu, gdzie po prostu w dużej mierze reklamują się różne firmy i właściwie jakiegoś waloru poznawczego nie ma. Natomiast tutaj odbyło się bardzo dużo ciekawych, ogromnie ciekawych dyskusji. Wiele z nich było poświęconych sytuacji z Ukrainą, sytuacji Polski, międzynarodowej sytuacji Polski w kontekście wojny na Ukrainie. W takich debatach było rozważane to, czy Polska swoją pozycję polepszyła, czy nie. To na przykład była taka debata, której we czwartek słuchałem z udziałem byłego wiceministra spraw zagranicznych, pana Marcina Przydacza i obecnie posła PiS, i pana wicemarszałka Bosaka, prowadził to Igor Jankę. Niezwykle ciekawa, interesująca dyskusja. Dużo rzeczy też się obraca wokół kwestii technologicznych, wokół kwestii infrastrukturalnych. Ja sam w takiej debacie w piątek brałem udział poświęconej kwestii CPK. Co oznacza to, że Polacy w dużej części, duża część Polaków zaczęła się domagać tego, żeby CPK powstał. Więc no, bardzo ciekawa impreza, która będzie kształtowana w przyszłym roku. Jeżeli ktoś z Państwa miałby chęć przyjechać, to oczywiście można na tę imprezę kupić normalnie bilety i przysłuchiwać się tym debatom jako uczestnik na podstawie tego pierwszego wydania w tej formie. Krynica Forum, bardzo, bardzo to polecam. To jest naprawdę no, 3 dni znakomitych, na bardzo wysokim poziomie dyskusji. Nawet usłyszałem dzisiaj od jednego z uczestników, byłego szefa Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, pana Sławomira Dębskiego, że te dyskusje, które tu się odbywają, są no, o kilka poziomów wyżej niż to, co możemy usłyszeć na przykład w polskich mediach, w programach publicystycznych, i rzeczywiście mogę to potwierdzić.
A ja zapraszam z tej strony na krynicaforum.pl. Jeżeli ktoś chciałby znaleźć więcej informacji właśnie na temat tego forum w Krynicy, krynicaforum.pl, tam mnóstwo informacji, odnośniki.
I od razu
też
powiem, tak? I od razu powiem, że te debaty, wystąpienia na forum były wszystkie rejestrowane, więc czasem będą Państwo mogli również znaleźć je na stronach internetowych, pewnie na stronie Krynica Forum. Przypuszczam też, że na kanale YouTube'owym Klubu Jagiellońskiego także się pojawią, więc za jakiś czas proszę sprawdzić, warto naprawdę do tych debat wrócić, obejrzeć je sobie, bo były bardzo, bardzo ciekawe.
A my na koniec, panie Łukaszu, jak zwykle, zaprośmy na pana portal społecznościowy, na pana konto na Twitterze, na Xie, na YouTubie również. Jutro w sobotę w programie Superlink pewnie kolejna rozmowa. Jak mógłby pan nam troszkę na ten temat opowiedzieć?
Oczywiście zapraszam na ostatnie wydanie mojego wideoblogu na moim kanale, gdzie już mówiłem o powodzi, choć to było na samym jej początku, ale pewne pytania już się zaczęły pojawiać wtedy. Natomiast jutro, czyli w sobotę, polecam bardzo, moim zdaniem, ciekawą rozmowę, którą nagrałem z posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego, panem Markiem Sawickim. Pan Marek Sawicki, no takie można powiedzieć enfant terrible PSL-u, człowiek, który nie boi się mówić, co myśli. Niezwykle ciekawa rozmowa, zwłaszcza jak się przysłuchać pewnym jej niuansom, czyli na przykład, tu podpowiadam od razu, odpowiedzi pana posła na moje pytanie o poparcie przez PSL jako wspólnego kandydata na prezydenta Szymona Hołowni. No zdaje się właśnie, że nie jest to wcale takie oczywiste, więc odsyłam do tej jutrzejszej rozmowy.
A my dziękujemy panie Łukaszu jak zawsze za komentarz polityczny. Życzymy panu miłego weekendu. Usłyszymy się za tydzień w piątek. i pozdrawiamy serdecznie z Chicago.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po pierwszej po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.